Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek,
zapraszamy na 596 odcinek Giermaszu, waszej ulubionej audycji o grach wideo.
W najnowszym odcinku mamy dla was recenzję, wywiad i tak lubiane przez naszych słuchaczy stare, ale jare.
W prawdziwym życiu remonty nie należą do najprzyjemniejszych, za to ich wirtualna odsłona, którą recenzujemy, cieszy się gigantycznym zainteresowaniem.
Mamy też kolejny wywiad z polskim twórcą, który lubi igrać z ogniem, a całość tej rozmowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie.
Na deser po sąsiedzku przenosimy się do roku 2003 w kąciku stare, ale jare.
Rozpoczynamy od recenzji kontynuacji wielkiego hitu polskiego symulatora remontów House Flipper 2, który ograł Michał Król.
Giermasz. Recenzja.
Polskie studio Frozen District powróciło z kontynuacją swojego gigantycznego hitu, na który kazali nam czekać blisko 6 lat. Ale było warto. Po raz drugi wcieliłem się w inwestora budowlańca i wsiąkłem na wiele godzin. House Flipper 2 jest rozwinięciem pierwotnego pomysłu, który tak polubili gracze na całym świecie. Choć słowo rozwinięcie jest krzywdzące, gdyż jest tu naprawdę sporo świetnych nowości. Polski tytuł jedynki brzmiał generalne remonty domów i w sumie w pełni oddawał to, czym była ta gra. W House Flipper 2 lądujemy w Pinnacle, miasteczku, w którym bohater spędził dzieciństwo. Czeka tu wiele nieruchomości do wyremontowania, a zacząłem od rodzinnego domu na przedmieściach. Kolejne naprawiane domy, więcej zleceń, coraz szerszy zakres prac. Byłem jednoosobową firmą sprzątająco-remontującą, a w niedługim czasie stałem się potentatem nieruchomości. Początkowe umiejętności mojego flippera, bo tak nazywa się go tu w grze, były skromne. Zbieranie śmieci i gruzu, mycie podłóg i ścian, sprzedawanie walających się i niepotrzebnych przedmiotów. Wszystkie mechaniki łatwe, ale wraz z poszerzającym się zakresem prac stawały się coraz bardziej czasochłonne. Z małych domków zacząłem remontować wielkie wille, dochodziły też nowe prace. Odkurzanie, wymiana płytek i tapet na ścianach, paneli na podłogach, murowanie i wyburzanie, kupowanie mebli i białej armatury. Pan Złota Rączka. Przy największych nieruchomościach zakres prac i tak jest wielki, zajmuje też mnóstwo czasu. Problem w tym, że jest to bardzo relaksujące. Nie ma tu ponaglającego zegara, punktów, jest tylko ciężka praca i satysfakcja. Jeśli ktoś ma zmysł do urządzania domów, będzie się czuł jak pędzel w puszce. Ja wiem, jak to brzmi, ale symulator remontów House Flipper 2 jest naprawdę relaksujący. W prawdziwym życiu z zachęceniem mnie do fizycznej pracy jest, no, ciężko. W grze aż rwałem się do roboty. Oczywiście chcąc sprawdzić każdą możliwość, potrafiłem sprzedać dosłownie wszystko, zostawiając gołe ściany. Opchnąłem nawet okna czy framugi. Jeden z domów zrównałem też z ziemią, po prostu wziąłem wielki młot i rozwaliłem dosłownie każdą ścianę. Ba, stałem się nawet konserwatorem przestrzeni zielonych, projektując całe ogrody czy sadzając wszystko tak, by przez okno nie dostawał się nawet promyk słońca. Ekstremalną zabawą była jednak mała nieruchomość, w której zamurowałem wszystkie okna i drzwi z wyjątkiem wyjściowych i chatę sprzedałem z zyskiem. Było też mieszkanie, gdzie każdą ścianę pomalowałem na inny kolor. Bywały domy zdemolowane przez dzikie zwierzęta, zniszczone po grubej imprezie, zamalowane kredkami przez dzieci, zawalone gratami przez jakiegoś zbieracza wszystkiego, ale też piękne rezydencje na palach przy zatoce czy ogromne wille w lesie. Wszystkie wyremontowałem i zarabiałem. W dalszym etapie gry można kupować nieruchomości, przewracać im blask i sprzedawać ze sporym zyskiem. Wszystko zależy od tego, ile pracy się w to włoży. Pojawiają się też meble do samodzielnego składania w warsztacie, które okazały się świetną odskocznią od remontowania. Gdy wyczyści się miasto ze zleceń, co zabiera naprawdę sporo przyjemnie spędzonego czasu, można pobawić się trybem sandboxowym. To tu od fundamentów można postawić własny dom, urządzić i wyposażyć go od zera. A że wybór materiałów, kolorów czy sprzętów jest olbrzymi, zabawy jest na wiele godzin. House Flipper 2 wygląda rewelacyjnie. Masa tu szczegółów, poszczególne nieruchomości są świetnie zaplanowane i urządzone. Jest poręczna mapa, skaner do poszukiwania rzeczy do zrobienia, czy fajny scenariusz z ciekawymi historiami zleceniodawców. Jest to spory progres względem pierwowzoru i bardzo dobrym pomysłem było dodanie odskoczni w postaci składania mebli, czy tego trybu sandboxowego. Oczywiście to nadal, tu cudzysłów, tylko symulator, kampania na kilkanaście godzin, ale jeśli ktoś ma smykałkę do urządzania, może bawić się tygodniami. Doskonały relaks i odskocznia od wymagających małpiej zręczności produkcji. Polecam. 9 na 10.
Pozostajemy w Polsce. Michał Król przeprowadził kolejną długą rozmowę z rodzimym twórcą. Tym razem naszym gościem był Bartłomiej Szydło ze studia Played with Fire.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Jak co tydzień w Giermaszu przechodzimy do wywiadu. Oczywiście polscy twórcy u nas byli i będą wielokrotnie. I tym razem udało mi się zaprosić do rozmowy Bartłomieja Szydło, szefa studia Played with Fire, krakowskiego studia. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Jak tam w Krakowie u was dzisiaj pogoda? Bo u nas w Szczecinie zimno i w ogóle jest tak jesień w kwietniu.
Jesień, kwietniu, tak. U nas podobnie niestety, ale liczę, że majówka będzie ciepła już za niedługo.
Kraków to jest w ogóle, informacja dla naszych słuchaczy, w Krakowie jest dużo polskich studiów, bardzo zresztą zasłużonych. No, największe to chyba Bluebird Team, to każdy powinien kojarzyć. No a studio Played with Fire można powiedzieć, że aż tak znane nie jest, zwłaszcza, że specjalizuje się w produkcjach VR, ale zacznijmy może od tego, jaka jest geneza tej nazwy.
Wiesz co, na nazwą myśleliśmy bardzo długo. Doszliśmy do wniosku, że ona będzie idealna, ponieważ cechuje nas duża pasja do eksperymentowania z mechanikami growymi, z rozwiązaniami technicznymi, z nowymi procesami tworzenia gier. I wydawało nam się, że właśnie takie igranie z ogniem to jest to, co nas reprezentuje. Dodatkowo właśnie z racji tego, że tworzymy gry na wirtualną rzeczywistość, no to tak naprawdę z natury już z tym ogniem gramy. Zwłaszcza no, parę lat temu, jak wtedy startowaliśmy, gdzie ta technologia jeszcze była stosunkowo świeża.
Bo w którym roku wy założyliście studio? 2019 wcześniej?
Tak, pod koniec 2019 roku rozpoczęliśmy. Wtedy, kiedy był taki, powiedzmy, taki większy boom na VR, kiedy ten pierwszy Quest powstał i kiedy ten standalone VR-owy stał się taki dosyć mocny i wszyscy ruszyli i zaczęli patrzeć na tą technologię już jako coś znaczącego na rynku bardziej.
No tutaj słuchaczom trzeba powiedzieć, że MetaQuest to jest urządzenie, które właśnie standalone, czyli nie potrzeba do tego miliarda kabli, wszystkiego jest swobodnie można sobie grać. A powiedz mi, ile osób macie w studiu? Ile osób tworzy gry?
W tym momencie jest nas około 30 osób.
To bardzo dużo, szczerze mówiąc jestem zaskoczony. A z doświadczeniem wcześniejszym VR-owym, czy na zasadzie spróbujmy, co to będzie?
Nie. Znaczy może zacznę od początku. Jak startowaliśmy w 2019 roku i robiliśmy pierwszego Stargaze'a, to było nas około 4 do 5 osób. I to właśnie był projekt, na którym zdobywaliśmy trochę to doświadczenie VR-owe. Dlatego wzięliśmy jako pierwszą grę właśnie taką grę przygodową, która powiedzmy z podrócyjnego trybu jest dosyć prosta do wyrobienia, powiedzmy. Dzięki temu mogliśmy więcej czasu przeznaczyć po prostu na naukę tego VR-a. Drugą grę no to robiliśmy Mixture i tam powiedzmy, że w core zespołu to było około 15 osób. No a teraz już pracujemy nad kilkoma projektami, jest nasz zespół dużo większy, też współpracujemy tutaj właśnie z Blueberem, z Metą i z innymi firmami, więc te projekty są stosunkowo większe i dlatego jest nas dużo więcej. I już tak naprawdę skupiamy się nad zespołem, który jest bardzo mocno ukorzeniony w VR. Przychodzą do nas osoby z doświadczeniem kilkuletnim w VR-ach, staramy się, aby ten zespół był bardzo mocny i kompetentny w tej technologii.
To, jak już napomniałeś, to przenieśmy się w czasie właśnie, rok 2020. Stargaze gra wyszła na Steam VR. Zresztą widziałem, że ona tam jakieś nagrody uzyskała. O czym jest ta gra? Tak w kilku słowach, żeby naszym słuchaczom powiedzieć, zakładamy, Jasne. Że nie wiedzą zupełnie nic.
Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że Played with Fire jest to studio, które skupia się na grach, które zawierają w sobie elementy science, elementy naukowe. Jest to jeden z naszych wyróżników i Stargaze to była właśnie pierwsza gra, w której wcielamy się w astronoma, który operując swoją lunetą na odległość rozwiązuje zagadki i pomaga tam różnym mieszkańcom planet, na które patrzy. Była ona lekko inspirowana Małym Księciem, zdobyła parę nagród, nominacji Pixel Awards Europe, czy w Eskapiście była, czy w Big Awards. Był to projekt, który chcieliśmy zamknąć w rok, zdobyć właśnie to doświadczenie VR-owe, zebrać ten zespół. Jak dobrze wiesz, to w 2019 roku to był taki okres, kiedy powstawało dużo studiów w Polsce. To był taki, wiesz, taki okres kluczowy i po prostu trochę ciężko nam się też rozmawiało. Jeszcze jak wchodziliśmy w VR, to w ogóle ryzyko inwestorskie i ogólne było podwyższone, więc staraliśmy się jak najszybciej pokazać nasze umiejętności, że potrafimy te gry stworzyć, że też już na tym VR-ze będziemy się znać, więc dlatego zdecydowaliśmy się właśnie taką grę przygodową, która zdobyła całkiem niezłe recenzje. Oczywiście hitem sprzedażowym nie była, natomiast właśnie pozwoliła nam zbudować zespół, kompetencje oraz przygotować nas na późniejsze jakby rozmowy, ponieważ już pokazaliśmy, że potrafimy te gry tworzyć i drzemie w tym zespole jakiś potencjał.
No te lata, o których wspominasz, to też właśnie boom technologiczny. Ludzie zaczęli chyba wierzyć w ten VR, bo bądźmy szczerzy, no wcześniej VR to była taka ciekawostka. Wielu dziennikarzy zakładało, że skończy tak jak 3D w telewizorach, a się okazało, że ten VR się całkiem fajnie rozwinął. Powstały nowe firmy, nowe urządzenia, teraz to już w ogóle jest całkowicie nowa technologia. I teraz tak, 2020 to jest premiera gry, 2021 premiera na Oculus Rift'cie i Rift'cie S, jeśli dobrze pamiętam. No i później zaczęliście pracować nad kolejną, drugą swoją grą, Mixture. Tutaj też trzeba parę słów powiedzieć, bo też jest dość nietypowa.
Mixture jest to gra, którą robiliśmy wspólnie z Metą. Był to projekt, który realizowaliśmy z Facebookiem, z Metą. Jest to gra, w której sterujemy dwoma postaciami naraz. Jedna z postaci to jest alchemik, który kraftując mikstury i rzucając elementy w otoczenia potrafi zmieniać ich właściwości, a druga z postaci jest to ćma, Sola, która za pomocą swojej kosy niszczy wszystko, co staje jej na drodze. Główną ideą, która nam przyświecała podczas tworzenia tej gry, jest to, że nie chcieliśmy zrobić gry o magii, tylko faktycznie o alchemii, więc dlatego nie rzucamy przysłowiowym fireballem czy jakimiś innymi czarami, tylko faktycznie rzucamy miksturą, która zmienia właściwości obiektu. One stają się bardziej podatne na obrażenia, kruszą się, przyklejają się. Bardziej są to umiejętności fizyczno-chemiczne. To był jakby cel całej gry, która była wtedy tworzona. No, gra zdobyła całkiem niezłe recenzje, została całkiem gorąco przyjęta. Długość gry to jest powiedzmy 8 do 12 godzin, czyli jest ona stosunkowo duża jak na VR. I to jest jedna rzecz, podczas której jak tworzyliśmy ją, doszliśmy do wniosku, że właśnie my super specjalizujemy się też w grach, takich prawdziwych grach. Że to nie są experience na godzinę, dwie, tylko faktycznie z racji tego, że większość osób wcześniej pracowała przy flatowych rozwiązaniach, dlatego super nam się to spinało, że tworzymy prawdziwe gry i to prawdziwe gry na VR. I to jest coś, co teraz trzeba będzie dalej kontynuować i dlatego między innymi jest nas tak dużo, a jednocześnie po prostu Mixture nam się gdzieś się nam to w Mixture sprawdziło i sprawiało nam po prostu największą frajdę.
Czyli jak dobrze rozumiem, mamy dwójkę bohaterów. Jeden rzuca mikstury, tworzy i rzuca miksturami, a drugi walczy z przeciwnikami.
Tak.
No
tak.
8 godzin sterujemy... faktycznie na VR to jest bardzo dużo. A jaka jest średnia długość gry na VR? Są takie dane na pewno?
Wiesz co, no jak tak patrzyliśmy, to powiedzmy to są od 2 do 4 godzin. To są taka średnia ilość godzin. No teraz to się troszkę zmienia. Te gry się teraz trochę wydłużają, ponieważ no te headsety są już bardziej przyjemne, są lżejsze, wiesz, więcej czasu można przy nich spędzić. Ale no i tak się szacuje, że standardowe jedna rozgrywka gracza to jest około 30 minut na ten moment, nie? Że jakby gracze sobie dawkują tą rozgrywkę. To jest 30 do godzinki gdzieś teraz, więc te gry, powiedzmy, to są na 3-4 posiedzenia, czyli 2 godzinki do 4 godzin.
No ale tak recenzje dobre gra zbiera.
Tak, recenzje jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.
Bo ona pierwotnie w lutym 2023 roku, nie pamiętam już który, wyszła na Meta Questa 1, 2, 3 i Pro. A teraz, dosłownie w kwietniu 2024 roku, także na Steam VR i na PlayStation VR 2, czyli tej najnowszej generacji okularów VR-owych od Sony. Rozumiem, że Meta tutaj miała jakąś ekskluzywność roczną.
Nie, więc to tak nie było, po prostu...
No ale z nimi robiliście tę grę.
Tak. Questa robiliśmy z nimi, tam też był wydawca. Chciałbym zaznaczyć, że przy Questie też był wydawca, to był Beyond Frames. On też wydaje VR-owe tytuły i całkiem fajne gry teraz wydaje, super, wspominamy tą współpracę. Natomiast my po prostu jakby od razu mieliśmy inne projekty, musieliśmy się nimi zajmować i troszkę zwlekaliśmy z tym portem na PlayStation i na PC-ta oraz dodatkowo no, rozmawialiśmy też potencjalnie z innym wydawcą, którym ostatecznie to zrobiliśmy, czyli z Perpem. Tak wyglądał proces jakby portowania tego na inną platformę.
A powiedz mi, jak to wygląda, to z ciekawości, bo szczerze mówiąc ja nie wiem, nasi słuchacze raczej też na pewno nie wiedzą, bo VR u nas rzadko kiedykolwiek gościł. No bo w świadomości takiego zwykłego gracza, który no, wie trochę więcej, tak, niż zwykły potencjalny taki zwykły gracz, to Steam jest tym największym sklepem cyfrowym na świecie. I dlatego ja się zastanawiam, dlaczego twórcy gier VR-owym, w tym wypadku nawet wy, przy tej grze drugiej, bo przy pierwszej było odwrotnie, najpierw na Mecie wydaliście, a później właśnie na Steam VR, gdzie ten potencjał sprzedażowy w teorii jest dużo większy.
Sklep MetaQuest 2 jest tak naprawdę największym sklepem. Może nie MetaQuest 2, ale MetaQuest po prostu jest największym sklepem VR-owym, jaki jest teraz obecnie.
No jest dedykowany VR-owi przede wszystkim.
Jest dedykowany, wiesz, tam te gogle są proste w obsłudze, tak naprawdę uruchamiasz je jak konsolę, uruchamiasz je i po prostu pobierasz grę i grasz. Po prostu wiele problemów nie ma, które są na takich platformach, powiedzmy, Steamowych. No Steam, żeby tę grę uruchomić, no powiedzmy, że teraz jest troszkę prościej, ale no jak ktoś ma jakiś egzotyczny headset, to naprawdę trochę tej konfiguracji za sobą musi zrobić i tam tak naprawdę, znaczy tak, jeżeli jesteś hardkorowym graczem i chcesz zobaczyć najlepszą jakość na VR i po prostu czerpać z tego największe korzyści, to Steam jest najlepszą platformą, ale no nie oszukujmy się, ten target nie jest za duży. Większość ludzi siedzi po prostu na MetaQuestie. Tego gry te są bardzo tanie w porównaniu do innych. Praktycznie za 1500 zł jesteśmy w stanie kupić naprawdę bardzo fajnie działający headset, który uruchamiamy i gramy. No i tam jest najwięcej graczy na dobrą sprawę. Deweloperzy najpierw celują jakby na tą platformę, a następnie portują po prostu grę na inne.
Na VR. A powiedz mi, skąd decyzja, żeby wydać na PlayStation VR 2? To był wasz pomysł, czy wydawcy?
To był troszkę nasz pomysł, ale no, rozmawialiśmy wspólnie z wydawcą, ponieważ jakby my pitchowaliśmy tą grę i uważaliśmy, że ta gra jest idealna na platformę Sony, ponieważ idealnie się wpasowuje trochę w portfolio Sony. Łączy ona sobie grę MOS i God of War wraz z Astrobotem. MOS i Astrobot to były takie flagowe tytuły Sony VR-owe. Jedna gra to była po prostu, że sterujemy taką myszką z góry, a druga to sterujemy. No Astrobot to jest tak naprawdę port VR-owy, znaczy port. Wersja VR-owa Astrobota po prostu, czyli tego tytułu startowego, powiedzmy, Sony, który ma takiego robocika. Nie?
Tak, zainstalowana na każdej konsoli jest ta gra.
Tak. Nasz produkt, który my oferowaliśmy, no był połączeniem tych wszystkich gier, więc wydawało nam się, że super się to może wpasować właśnie w to portfolio Sony. No i wydawca Perf również ku temu się przychylił i no i nawet zrobił nam wersję pudełkową.
No, Perp, tak. Perp, kilka polskich gier. Czarnobylite, oni, jeśli dobrze pamiętam, też wydali w pudełku i za to ich bardzo szanuję, bo wielokrotnie już podkreślałem, ja zbieram wersje pudełkowe konsolowych polskich gier. Mixtur też już mam w swojej kolekcji. Dobrze, powiedzmy teraz, co dalej? No bo na waszej stronie jest takie tajemnicze, jak tam klikniemy w zakładkę gry, to jest takie tajemnicze codename GAP. Ale to jest jeden projekt, a już się wygadałeś na samym wstępie, że pracujecie nad kilkoma. Czy cokolwiek możesz zdradzić?
Tak, no myślę, że to nie jest tajemnicą. Jak wejdziemy sobie na naszej stronie na wnioski europejskie, no to w tym momencie zamknęliśmy jeden, który dotyczył projektu gry Uwaga na dziurę i to jest powiązane z tym projektem Coden Gap. Oraz mamy jeszcze jeden wniosek związany z Kreatywną Europą, która niedawno wróciła i tam jest projekt Dark Steel. I to są takie dwa mniejsze projekty. W tym momencie mamy dwa zespoły. Jeden realizuje ten mniejszy zespół, właśnie te dwa projekty. Jedno demo już mamy skończone, będziemy gdzieś oferować po prostu wydawcom. Natomiast drugi po prostu gdzieś sobie tam pomalutku tworzy. A większy zespół pracuje nad wspólnym projektem z firmą Bluebird Team oraz Metą na ten moment.
A powiedz mi teraz tak, bo te gry, te mniejsze, co powiedziałeś, dwie, to gatunkowo będziecie się trzymać tego, co robicie, czyli że stawiacie na naukę i przygodę?
Tak, tak.
No bo uwaga na dziurę powiedziałeś, tak? Taki tytuł pan dobrze usłyszałem?
Tak. No to jest codename też, po prostu polski codename, natomiast no, za dużo powiedzieć nie mogę, co się w tym tytule jeszcze zdradzi, ale no też pojawią się jakieś elementy naukowe w każdym z tych tytułów.
Dobrze, czyli mamy dwa mniejsze projekty plus jeden, tu już na pewno nie zapytam, co robicie wspólnie z Bluebirdem, bo przypomnę tylko, że Bluebird to jest spółka giełdowa. Oni wszystko najpierw muszą ogłosić publicznie, a dopiero później mogą oficjalnie, o tak może powiem, zdradzić to wszystkim na całym świecie. To, czyli mamy trzy projekty, w jakim przedziale czasowym się cokolwiek o nich dowiemy i premiery kiedy będą? Albo ewentualnie na jakie sprzęty, chociaż może mógłbyś zdradzić też?
Sprzęty to nie ma co oszukiwać, raczej celujemy w Questa, w MetaQuesta, aczkolwiek być może jeszcze zwrócimy uwagę na PlayStation, ponieważ widzimy, że jest całkiem mocne po tej premierze teraz Mixture, że ta platforma jest całkiem mocna, mimo że opinie są różne na ten temat. Natomiast graczy jest tam sporo, recenzji sporo wpływa i wygląda to całkiem ciekawie. Myślę, że w tym roku o żadnych z tych gier jeszcze nie powiemy, raczej bym celował w przyszły rok.
Czyli 2025.
Dokładnie tak.
A duża konkurencja jest na PlayStation VR 2? Dużo gier już wyszło na tę platformę? Bo to w
właśnie
sumie
nie,
to jest...
Właśnie nie.
No i to jest to właśnie, bo to jest to, że wy się idealnie strzeliliście, bo w momencie, tak, kiedy jest mało gier i wy wydajecie swoją, to logiczne jest, że posiadacze PlayStation VR 2 jest dużo większa szansa, że do nich dotrzecie i że oni kupią.
Dokładnie tak. Jeszcze nawiązując do tego pytania właśnie, które zadawałeś wcześniej, czemu my wcześniej nie zrobiliśmy tego portu? No bo ponieważ tak naprawdę PSVR 2 powstał, jak wypuszczaliśmy Mixture, to dopiero wtedy jakby startował PSVR 2, więc no też troszkę czekaliśmy, jak ten rynek wzrośnie i co tam się stanie. I wspólnie z wydawcą podjęliśmy taką decyzję, że teraz jest dobry okres, no ponieważ nie ma konkurencji za dużych premier, więc my moglibyśmy się super wstrzelić i wiesz, zaoferować teraz nas produkt graczom, więc...
No idealnie, to jest idealna sytuacja, nie? Dla was jako dla studia. Tak. Dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, czyli przypomnę naszym słuchaczom. Studio Plate with Fire ma dwa tytuły już w swoim portfolio. Stargaze, które wyszło na Steam VR i Oculus Rifta oraz Mixture, które niedawno wyszło na PlayStation VR 2 i Steam VR, a wcześniej rok temu był dostępny na MetaQuest 1, 2, 3 i Pro. Kolejne gry w produkcji, więc na pewno jeszcze usłyszymy o Studio Plate w krakowskim studiu Plate with Fire w audycji Giermasz. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
I naszym gościem dzisiaj był Bartłomiej Szydło, szef właśnie studia Plate with Fire, o którym na pewno będziemy jeszcze w przyszłości mówić. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Cześć.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
A po wywiadzie przyszedł czas na tak przez was lubiany kącik Stary, ale jare.
Kacper Narodzonek powrócił do czasów dzieciństwa, gdy bawił się grą Sąsiedzi z piekła rodem. Tytuł sugeruje, że to dokument, ale zapewniamy, to czysta i wesoła rozrywka.
Giermasz.
Stare, ale jare.
Jak mówi staropolska mądrość, człowiek człowiekowi wilkiem, a sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Jeżeli chodzi o tą kwestię, to czasem jest to loteria. Albo trafi się ktoś, z kim można wspólnie odpalić grilla i wnosić szafki, a czasem trafi się ktoś, kto wierci w ścianach w sobotę rano, czy zostawia pozostałości po swoim psie na osiedlowych trawnikach. Czasem korci nas na rewanż, ale ostatecznie nasza cywilizowana natura wygrywa. Lecz co, jeżeli chęć wykręcenia numeru temu jedynemu sąsiadowi bierze górę, możemy zawsze odpalić komputer. Sąsiedzi z piekła rodem to gra z 2003 roku, która polega na wycinaniu żartów swojemu sąsiadowi. Całość utrzymana jest w koncepcji serialu komediowego, gdzie nasi bohaterowie mają odgrywać rolę w telewizji. Gra to jest typowy point and click, w którym kierujemy naszym protagonistom w taki sposób, aby pozbierać przedmioty potrzebne nam do żartów, ale jednocześnie musimy pozostać niezauważeni przez swojego sąsiada. W naszym wachlarzu są żarty od tak nieszkodliwych, jak zawiązanie anteny od telewizora na supeł, czy zabranie papieru toaletowego, po tak mocne jak wymiana świeczki w torcie urodzinowym na petardę, wylanie wody na kabel podłączony do prądu, albo dolanie miodu do mleczka do opalania, co spowoduje nalot roju os na naszego sąsiada. Trochę taki kreskówka Jackass, jeżeli można to tak porównać. Gra studia Jawood Entertainment była wydana na PC, Xboxa i GameCube'a. Recenzje były mieszane, najlepsze zebrała wersja na komputery, edycje konsolowe były słabiej oceniane, co nie zmienia faktów, że przygody naszych bohaterów zyskały uznanie w oczach graczy na tyle, że wypuszczono drugą część ich przygód, gdzie uprzykrzamy życie naszemu sąsiadowi na jego wakacjach. Gra zresztą, pomimo już przeszło 20 lat na rynku, cały czas jest ogrywana przez graczy, co widać po wykresach aktywności użytkowników na Steam. Oba tytuły doczekały się również remastera, aby móc drażnić sąsiada w lepszej jakości.
To wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja jak zawsze do słuchania na naszej stronie internetowej.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Za tydzień Giermasz majówkowo-urlopowy, ale uspokajamy, fajnych treści nie zabraknie.
Będzie wywiad z polskim twórcą, interesujący felieton oraz kolejna odsłona kącika Stare ale Jare.
Kacper Narodzonek,
Michał Król.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach. Giermasz.